Jak tę sytuację przetrwać?
Wyrażenie przetrwać jest o tyle wnoszące w temat tej naszej rozmowy, ponieważ dla wielu osób jest to ogromnym wyzwaniem. Pracujemy zdalnie, dotychczas najczęściej pracowaliśmy stacjonarnie, wszyscy jesteśmy w jednej przestrzeni, dzieci uczą się zdalnie i każdy z nas próbuje wypracować jakieś strategie, które pozwolą funkcjonować i to efektywnie funkcjonować.
Obciążenie psychiczne, ale też mimo, że może więcej rodziców jest w domu, to jednak nawet ta praca zdalna, szczególnie z tymi młodszymi uczniami, to jest przeorganizowanie sobie życia od takiej logistycznej też strony.
I tutaj rodzice są w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ z jednej strony muszą pogodzić swoje obowiązki zawodowe, no bo wykonują pracę zdalnie, a jednocześnie asystują w nauce swoich dzieci. Takim elementem, który wydaje mi się jest bardzo, bardzo pomocny i bardzo ważny, jest to, aby ustalić rytm dnia, też plan dnia i jasno określić, kiedy rodzice zajmują się swoją pracą, na przykład są to godziny poranne, bo być może jest to wyznaczone przez pracodawcę, a kiedy zajmują się nauką ze swoimi dziećmi. Być może mogą się to okazać godziny popołudniowe. Natomiast bardzo ważne jest, aby był to element stały, kiedy rodzice pracują, wtedy dzieci być może mają swój czas wolny, ale za chwilę zajmujemy się właśnie dziećmi. To pomaga nam uporządkować wszelkiego rodzaju aktywności.
Oczywiście taka sytuacja, która nie wiemy, jak długo potrwa, przebywanie razem 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, to napięcia i konflikty, od tego pewnie też nie uciekniemy.
One będą rosły, one będą eskalowały, one będą zupełnie czymś naturalnym. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Zostało całkowicie przeorganizowane nasze życie. Dom rodzinny, który dotychczas kojarzył nam się z azylem, z miejscem odpoczynku dla dzieci, z miejscem zabawy, raptem stał się szkołą. Zostaliśmy pozbawieni tego elementu również stałości, a więc tego, co pozwala nam przewidzieć sytuację. Dajemy sobie przyzwolenie na te emocje. Każdy z nas je przeżywa na swój sposób, ale one będą. Możemy też pomyśleć nad strategiami, jak sobie z tym radzić, czyli na przykład, pomimo tego, że jesteśmy cały czas w jednej przestrzeni, to może zadbajmy o to, aby wygospodarować czy to fizycznie takie miejsce, czy też jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, taki moment w ciągu dnia, kiedy mamy możliwość pobycia samemu. Oczywiście to jest trudne, bo często mieszkamy w mieszkaniach, na przykład 40-metrowych, 50 i jest nas pięcioro w domu, ale są takie miejsca, musimy w tym czasie wyjątkowo o to zadbać, aby i fizycznie, i psychicznie dać sobie taką przestrzeń. Nie wiem, to może być nawet łazienka, kąpiel, cokolwiek, ale żebyśmy mieli te chwile, kiedy możemy pobyć sami, pobyć też z naszymi emocjami, ponazywać je, odreagować. To jest bardzo ważne.
Kolejne ograniczenie, które mamy, to młodzi ludzie, nastolatkowie nie mogą wychodzić sami. Jak wyegzekwować to od tych zbuntowanych nastolatków?
Na pewno rozmową, na pewno przygotowaniem się też do tej rozmowy. Myślę, że po raz kolejny daniem przyzwolenia im na emocje, a więc najpierw wysłuchanie tego, co one w ogóle czują, co one o tym myślą. Jeżeli się złoszczą, że jest w nich bunt, że jest w nich opór, jak najbardziej możemy powiedzieć, że to rozumiemy, bo zostały pozbawione po raz kolejny czegoś. Być może te wyjście nawet do sklepu po zakupy dawało im możliwość poczucia się, że one o sobie stanowią same, że mogą pobyć same. I to, co jest ważne, podkreślane teraz w tym czasie przez psychologów, też przez Światową Organizację Zdrowia, to, aby odwoływać się w takich rozmowach do poczucia wspólnoty, a więc do takiego prowadzenia rozmowy z dziećmi, aby pokazać im, że owszem, zostały czegoś pozbawione, ale tutaj mamy taki wyższy cel, też wzbudzenia takiej postawy altruistycznej, że od tego, co ja teraz robię, zależy wyższe dobro, dobro ogółu ludzkości. I tak naprawdę, z jednej strony, zostałeś czegoś pozbawiony, ale między innymi od ciebie zależy, jak będzie wyglądał przebieg sytuacji w kolejnych dniach. Jesteś taką małą, bardzo ważną i cenną cegiełką i to ty podejmujesz decyzję. Uświadomienie sobie, że ten zakaz ma jakiś cel, ma wyższy cel, to jest bardzo istotne. A myślę, że młode osoby są skłonne do refleksji, do pochylania się nad takimi postawami społecznymi i tutaj warto ten element uwzględnić w rozmowie.
To taki troszeczkę paradoks, że to, z czym do tej pory my rodzice walczyliśmy, czyli komórki, które ciągle są w rękach tych młodych ludzi, media społeczne, teraz wręcz będziemy zachęcać, żeby w taki sposób kontaktowali się z rówieśnikami, a nie osobiście.
Tak, to właśnie jest kolejna nowość. Wymaga od nas dorosłych, od rodziców, przeformułowania swojego stosunku do tego rodzaju mediów, ponieważ ograniczaliśmy dostęp dzieciom do nich, ograniczaliśmy czas wykorzystywania tych środków, a teraz zachęcamy. I nawet to, co jest zalecane przez psychologów, aby komunikować się z możliwością widzenia siebie, pokazywania też swojego mieszkania, swoich różnych aktywności, zachęcę do takiego wirtualnego spaceru po mieszkaniu czy po swoim pokoju, pokazywaniu swoich zwierząt, aby móc uczestniczyć w tym życiu społecznym, w tym oglądaniu tych emocji, oglądaniu twarzy, całej mowy ciała. To jest jedyny teraz możliwy kontakt.